Szlachetne zdrowie w Polskim Radiu Białystok.
Dzień dobry, przed mikrofonem Renata Reda. Dziś w programie Szlachetne Zdrowie powiemy, jak leczyć chorobę otyłościową. Czy wystarczy dieta i sport, czy niezbędne są leki lub operacja bariatryczna. A z tą chorobą boryka się coraz więcej osób. Sam Białystok jest w niechlubnej czołówce miast wojewódzkich z najwyższym odsetkiem osób z nadwagą lub otyłością. Według NFZ-u w stolicy naszego regionu nadmiar kilogramów ma prawie 63% dorosłych mieszkańców. Gorzej jest tylko w Gorzowie Wielkopolskim, gdzie nadwagę lub otyłość ma 64% mieszkańców. Gośćmi Polskiego Radia Białystok są prezes Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości, kierownik Zakładu Dietetyki i Żywienia Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, profesor Lucyna Ostrowska. Naukowiec jest też w Zespole do Spraw Przeciwdziałania Otyłości utworzonym przy Radzie do Spraw Zdrowia Publicznego. Dzień dobry, panie profesor.
Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
Drugim naszym ekspertem jest chirurg bariatra, profesor Hady Razak Hady, kierownik drugiej kliniki chirurgii ogólnej, gastroenterologicznej i onkologicznej w Szpitalu Klinicznym w Białymstoku. Witam pana.
Dzień dobry państwu.
Swoją historią, doświadczeniem zgodziła się też podzielić z nami pani Ewa Kosztowna, która od lat walczy z chorobą otyłościową. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Szlachetne zdrowie w Polskim Radiu Białystok.
Pani Ewo, od kiedy walczy pani z nadmiarem kilogramów?
Od zawsze.
Jak to od zawsze? Od zawsze. Czyli od ilu lat, bo wygląda pani na 20 kilka?
A dziękuję uprzejmie. Walka moja to była... Ja nigdy nie należałam do osób chudych. Nawet jako dziecko zawsze miałam więcej jak moi koledzy. A tak naprawdę to przytyło mi się po każdej ciąży, a że były 3 i po każdej tak 23-24 kilo mi zostało.
Czyli do jakiej wagi pani doszła?
155.
Ojojoj, a teraz ile pani waży?
65.
No to ładną masę pani zrzuciła. A kiedy nadszedł ten moment, w którym pani pomyślała, to jest choroba, muszę się leczyć, a nie tylko muszę
schudnąć? Nie, to nie tak było.
Nie tak?
Nie, jak? U mnie to było inaczej. Przy moim wigilijnym stole syn, składając mi życzenia, gdy miał 15 lat, powiedział: składa mi życzenia i żeby mi się marzenia spełniły. Ja mówię: synku, twoje też. I Marcin odpowiedział: mamo, ja to marzę, żebyś ty w dżinsach chodziła.
I co pani wtedy poczuła?
Że ja mogę to spełnić, skoro to jest jego marzenie.
I jak pani próbowała to zrobić?
Oj.
No, udało się, zrobiła pani, ale jak do tego doszło, że mamy to, co mamy, czyli piękną, szczupłą, atrakcyjną kobietę?
Więc było ciężko, było pod górkę, były wtedy inne też czasy, nie było takich możliwości. Na mojej drodze wtedy na szczęście spotkałam panią profesor Ostrowską, która uczyła mnie właściwie od początku nawet kanapkę przeżuwać. Jak powinnam jeść i co powinnam jeść, zastosowaliśmy dietę.
No ile lat temu to było?
O, ponad 20.
O ile pamiętam, to były takie czasy, gdzie mówiło się, wystarczy mniej jeść.
Tak. I tak ja, nawet chodząc do lekarza pierwszego kontaktu, pani musi schudnąć. No i na tym się kończyła moja cała porada. Więc pracowaliśmy z panią profesor nade mną, ale doszliśmy do ściany, od której odbijała mi się naprawdę. Pod każdym względem, łącznie nawet jak od tego mojego ćwiczeń, do diety farmakologiczna zaczęliśmy. I stanęłam ściana i nie dało rady iść.
Ile w tym czasie udało się pani...
Około 50
schudnąć.
Kilo.
50 kilo, ze 155 tak. Nadal ponad setka.
Tak. I, no i tam przyszło okres załamania u mnie i zaczęłam tyć z powrotem. I znowu wróciłam do 120. I wtedy zdecydowaliśmy się znowuż na pana profesora.
I wtedy wkroczył profesor Hady Razak Hady.
Tak. I to są dwie osoby, które to uratowały mi życie.
Panie profesorze, w jakim stanie trafiła do pana pani Ewa?
To znaczy, nasza współpraca z panią profesor Ostrowską, Luciną, wieloletnie doświadczenie pani profesor też ja korzystałem, będąc już pierwsze kroki do chirurgii bariatrycznej, to trzeba po prostu poznać i znać patogeneza otyłości. To nie jest tylko skalpel i koniec, tylko po prostu to jest przygotowanie pacjentka czasami trwa nawet kilka lat. A chory jest świadomy i przeszedł drogą przez endokrynologa, przez diabetologa, przez eksperta leczenia otyłości, to jest najlepszy pacjent. On jest świadomy, co i na co decyduje. No, można powiedzieć, że to nie jest fachowo mówić, to jest chirurgia bariatryczna, to ostatnia deska ratunku. To nie jest tak do końca, ale to jest właśnie jedyna z ostatnich możliwości leczenia otyłości. No, pani Ewa jest akurat, tak jak mówię, przyszła do mnie świadoma tego wszystkiego. Była i psychicznie przygotowana i wie, na co zdecydowała. I dlatego przygotowanie do zabiegu operacyjnego nie było dla mnie problemem.
Jaka jest najważniejsza pierwsza rada dla osoby, która podejrzewa u siebie otyłość lub od dłuższego czasu bezskutecznie próbuje schudnąć? Gdzie powinna szukać pomocy?
To bardzo dobre, ale trudne pytanie. Powinnam odpowiedzieć jednym słowem do lekarza albo dwoma słowami do lekarza. Natomiast na dzień dzisiejszy nie mamy systemowo rozwiązanej ścieżki pacjenta z chorobą otyłościową. Bardzo o to zabiegamy jako Polskie Towarzystwo Leczenia Otyłości, którego jestem prezesem. Pracujemy na etapie ministerstwa, NFZ-u i jedyne, co się nam do tej pory udało, mam nadzieję, że to Hady potwierdzisz, to, że był ten pilotażowy program COSBAR, prawda, który już się zakończył, tak, i od marca macie tylko w obserwacji tych, którzy jeszcze są. I cały czas teraz pracujemy, żeby ten program od nowego roku był w koszyku świadczeń gwarantowanych. Mamy zapewnienia, a w zasadzie mieliśmy od, powiem tak nieskromnie, poprzedniej ekipy pracującej w Ministerstwie Zdrowia, że ten program będzie programem świadczeń gwarantowanych od stycznia 2026. Niestety teraz słyszymy, że to zostało przesunięte w czasie i znowu mamy zapewnienia, że być może od kwietnia, a być może od połowy roku, a być może dopiero w drugiej połowie przyszłego roku, być może, więc liczymy na to, że jednak ten program wejdzie, bo jest to taki program, który rysował ścieżkę pacjenta, ale pacjenta bardzo konkretnego, czyli pacjenta z otyłością drugiego i trzeciego stopnia, a przy czym nawet z drugiego stopnia z powikłaniami, czyli to był program dla pacjentów 35+ i czynniki ryzyka albo choroby towarzyszące trudne do leczenia metodami niefarmakologicznymi i farmakoterapią oraz BMI 40+. No ale to był program, który przyznasz chyba, że dawał taką kompleksową opiekę chirurga, a zarówno całego zespołu, czyli dietetyka, psychologa przed zabiegiem, jak i po zabiegu, prawda? No więc to jest jedyne, co się na moment udało zrobić, natomiast rysujemy tą ścieżkę pacjenta u lekarza rodzinnego. Idzie nam trudno i ciężko, ponieważ lekarze rodzinni twierdzą, że są bardzo obciążeni pracą i z pewnością tak jest. Natomiast no powiedzmy sobie wprost, leczenie choroby otyłościowej to jest proces, o czym mówi Ewa, i to trwa latami, zwłaszcza u pacjentów, którzy już są bardzo zaburzeni czy neurohormonalnie, czy metabolicznie. Co jedynie na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć tak, zawsze stwierdzając u siebie chorobę otyłościową, ponieważ jest to choroba, trzeba się zgłosić do lekarza rodzinnego, a ten powinien skierować, jeśli sam nie może się tym zająć, do wyznaczonego przez siebie specjalisty.
Czyli do kogo?
No dobre pytanie znowu, pani redaktor. No więc tak, jako Polskie Towarzystwo Leczenia Otyłości stworzyliśmy siatkę ośrodków certyfikowanych przez PTLO, która jest umieszczona na siatce, na mapie Polski, na stronie Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości. Każdy może odszukać swoje miejsce, najbliższy ośrodek certyfikowany i też siatkę lekarzy certyfikowanych przez PTLO, którzy wykształcili się w kierunku leczenia i programowania leczenia choroby otyłościowej. No niestety, i te niestety też muszę powiedzieć, większość ośrodków i lekarzy pracuje w ramach porady prywatnej, więc jest to dla pacjenta obciążenie i stąd mówię, że nie mamy rozwiązań systemowych na NFZ. Natomiast w ramach NFZ-u udało nam się razem z Ministerstwem Medycyny, przepraszam, w Ministerstwie Zdrowia i w NFZ-cie, razem z Towarzystwem Medycyny Rodzinnej zagwarantować przynajmniej No, dla części pacjentów szacujemy, że jest to 1/3 pacjentów z chorobą otyłościową w ramach opieki tak zwanej koordynowanej. Co to oznacza? To znaczy, że lekarz rodzinny, który stwierdza chorobę otyłościową powikłaną, na przykład cukrzycą, może skierować do diabetologa, który się powinien zająć leczeniem otyłości i cukrzycy, do kardiologa przy zaburzeniach układu sercowo-naczyniowego, przy zaburzeniach nefrologicznych do nefrologa, pulmonologicznych do pulmonologa, endokrynologicznych do endokrynologa. I dodatkowo w ramach opieki koordynowanej lekarz rodzinny może przydzielić 6 do 9 wizyt u dietetyka. Czy to dużo? Mało, ale już coś i już jakaś ścieżka jest, ale powiedziałam, to jest 1/3 pacjentów chorych na otyłość. Pozostałej ścieżki jeszcze nie udało nam się stworzyć.
Laik, który ma nadwagę albo już nawet otyłość, zastanawia się, którą z metod wybrać. Bo że on sobie może wybrać. Albo będzie stosował leki, albo od razu uda się na operację. Jak wygląda tutaj konkretna ścieżka leczenia w przypadku konkretnych pacjentów, jeżeli chodzi o operacje bariatryczne?
Problem otyłości to jest skomplikowany problem. Większość chorzy, którzy przychodzą do chirurga, większość mówię, w dużym procentu, oni nie zdają sobie sprawy, że oni nie walczą tylko z masą, tylko z innymi chorobami. No, większość chorych, który przychodzi, że nie mówi, że mam otyłość, tylko mówi, mam nadwagę. I on nie wie, że ma już po prostu trzeci stopień otyłości. Poza tym tych chorzy też robią błędy, co zgłoszenie do od razu do chirurga. Oni powinni po prostu przejść najpierw do diabetologa, do endokrynologa albo do specjalistów, którzy są już mają doświadczenie w leczeniu otyłości zachowawczo, czy dieta, czy ewentualnie uświadomić, gdzie jest problem, dlaczego jest otyły. Na przykład pacjenci, którzy przychodzą, nawet nie potrafią powiedzieć, jakie produkty, ile mają kalory. Po prostu. Niektórzy na przykład mówią, na przykład ryż mało ma kalory. Prawda? A to jest właśnie, to jest jeden z produktów, który jest bardzo dużo, ma kalory. No, a przecież dzieci się daje, mówią pacjenci. Wracając do problemu, po prostu chory musi być konsultowany. Endokrynologicznie, jeśli ma choroby, nadciśnienie, choroby serca, do kardiologa i przede wszystkim do psychologa. Bo psycholog to jest tu, ma dużo pole do działania, bo żeby uświadomić, gdzie jest problem i kiedy zaczął ten problem i jak leczyć. Zawsze do chirurga możemy zdążyć i zawsze chirurg może podjąć.
Ale są sytuacje, gdzie operacja bariatryczna jest bezwzględnie wskazana, nie czekając na farmakologię.
Też nie jest do końca tak dobrze, bo pacjent, jeśli nie przygotowany zachowawcze leczenie, to efekt też nie będzie dobry, dlatego że pacjent myśli, że operacja robi wszystko za niego.
Czy zdarza się, że kogoś odsyła pan z kwitkiem?
Oczywiście, że tak. Muszę po prostu być. Często nie. Nie o to chodzi, że mam satysfakcję, żeby odsyłać go. Nie, po prostu przygotuję pacjenta lepiej niż od razu z biegu wziąć pacjenta, zrobić gastroskopię, USG brzuszne, ewentualnie konsultacje ginekologiczne jest kobieta, prawda? Nie, trzeba by być świadomy, że to jest nie operacja plastyczna, wyciąć skórę i będzie piękny, tylko to jest po prostu bardzo długa, żmudna współpraca między chorym i lekarzem.
Pan profesor wspomniał o rozmowach z psychologiem. Tutaj pani Ewa kiwała głową. Jak bardzo ważne są te konsultacje?
No teraz już ja to wszystko wiem, bo wyedukowana jestem, że zaczyna się odchudzanie od głowy. Dosłownie. Moim psychologiem, wsparciem była pani profesor Ostrowska, gdzie kazała mi nawet kanapki przynosić i uczyła mi ją jeść, że ja mam ją długo gryźć, a nie połykać. więc uczyła mnie, jak zamawiać w restauracji jedzenie. Czyli cały proces, to nie poszło tak, że ja od razu poszłam do pana profesora. Nie, tak jak wspomniałam, myśmy robili wszystko, gdzie doszłam do takiej ściany. I to było właściwie już taka ostatnia deska ratunku dla mnie. Ja już wiedziałam, z czym to się wiąże.
Mogę? Ja myślę, że chyba warto powiedzieć, że czas, kiedy leczyliśmy Ewę z choroby otyłościowej, to był czas odległy, bo tak jak mówimy, leczymy tą chorobę od ponad 20 lat, więc wszyscy muszą sobie zdać sprawę, to co powiedział pan profesor Hadyra Zakhady, że jest to proces. Proces, im bardziej pacjent jest, że tak powiem, powikłany metabolicznie, hormonalnie czy neuroendokrynnie, tym ten proces będzie trwał długo, u niektórych do końca życia. I jak myśmy zaczynały leczenie choroby otyłościowej na początku 2000 roku, to wtedy wiedza na temat tej choroby i na temat leczenia tej choroby no była taka, jak dzisiaj niestety u większości chyba społeczeństwa, że jest to tylko odchudzanie, co jest nieprawdą. I tak, przyznaję szczerze, że wtedy jako lekarz również odchudzałam Ewę, czyli zależało mi tylko i wyłącznie na spadku masy ciała. Nie myślałam o tym, żeby nauczyć jej albo pomóc jej w nauczeniu się takich prawidłowych nawyków żywieniowych. Bo to, co Ewa teraz mówi, że ja ją uczyłam technik behawioralnego żywienia, prawda, to jest do zrobienia, ale nie u wszystkich, dlatego że niektórzy, jak są rozregulowani neurohormonalnie i mają bardzo wysokie poczucie głodu, a bardzo niskie poczucie sytości, to praca behawioralna nie wystarcza. I wtedy zalecenie stosowania diety, zmiany nawyków żywieniowych, a nawet ćwiczeń z trenerem nie pomoże w leczeniu tej choroby, dlatego że jest to choroba biologiczna i ona nie zależy od tego, jak bardzo restrykcyjnie się zaczniemy odżywiać. No tu jeszcze nie zdążyliśmy powiedzieć, tam były też stosowane diety skrajne. Przecież Ewa była też na diecie Cambridge, to jest 500 kalorii dziennie. Takie były kiedyś metody leczenia tej choroby.
To dobrze, że jeszcze żyje, że nie umarła.
Właśnie, ale mówię, jakie błędy robiliśmy i dlatego wiedząc, że ta wiedza w tej chwili jest zupełnie inna, inna na temat tej choroby, inne są możliwości, na pewno bym takiego leczenia nie podjęła. Natomiast wszyscy, nie wszyscy, może większość pacjentów, która trafia w tej chwili do mojego ośrodka leczenia otyłości, wciąż myśli o odchudzaniu, wciąż myśli o szybkiej redukcji masy ciała, że to rozwiąże problem tej choroby, nie rozwiąże. Bo nawet jeśli zastosuję bardzo silne leki, a nie dam pacjentowi wsparcia żywieniowego, ruchowego i psychologicznego, to ta choroba wróci. Ona ma ogromną nawrotowość. I co gorsze, ona zawsze wraca w gorszym wydaniu. Dlatego, że przy takim odchudzaniu, już kończę, przy odchudzaniu głównie chudniemy z tego, czego nie trzeba, żeby chudnąć, czyli chudniemy z mięśni, a mięśnie to największy narząd w naszym ustroju i jeśli go wychudzimy, metabolizm będzie jeszcze gorszy, czyli zwiększy się przyczyna powstawania tej choroby.
Jeśli chodzi o utrzymujące się efekty, czy po terapii farmakologicznej, czy po operacjach, to jak długo utrzyma się piękna waga? W miarę niska. Może inaczej. Pani Ewo, czy czuje się pani, że jest pani już wyleczona, że już choroba otyłościowa nie wróci?
Nie. To nie jest tak. Ja 15 lat jestem, jak 14 rok właśnie, bo pan profesor mnie operował i to ja uważam i zawsze mówię tym, co już w tej chwili są operowani, że są grubasami do końca życia, tak jak się jest alkoholikiem. Tylko ja już takie brzydkie słowo.
Szczupła 65-kilogramowa kobieta, grubaską do końca życia.
Tak, bo jak zacznę jeść, to rozciągnę ten żołądek, który mi pan profesor usunął, to on mi znowu narośnie i ja znowu będę tyła. Bo co z tego, że ja teraz jestem? Ale to muszę uważać na dietę już do końca życia. Nie, to nie polega na tym, że ja wycięty mam żołądek, schudłam, jest okej, więc mogę zacząć z powrotem jeść, jak jadłam. Absolutnie nie. Ja już nie wracam do tego, co było. Przede wszystkim zmieniło się moje podejście do jedzenia. Po operacji byłam mięsożerna. Ja mięso jadłam od rana do wieczora. Teraz nie. Teraz już wiem, co mam.
Kalorie cały czas pani liczy?
Nie, nie liczę kalorii.
Nie, ale może też trzeba oddać prawdę, tak żeby państwo usłyszeli, że leczenie farmakologiczne również jest stosowane, prawda?
Tak, ja też miałam.
Ta skuteczność moim zdaniem, niezależnie czy to jest leczenie niefarmakologiczne z farmakoterapią, czy jest to leczenie bariatryczne plus później jak trzeba farmakoterapia, to gwarantuje skuteczność. Dlatego farmakoterapia u większości pacjentów tych mocno zaburzonych jest tak naprawdę przewidywana chyba do końca życia.
Panie profesorze, czy zdarza się, że do pana pacjenci na stół operacyjny wracają?
Tak. Jest procent pacjentów wracają po 3-4 latach. Oczywiście nie wracają do pierwotnej masy ciała, tylko już nabierają. Powiem tak, z mojej doświadczenia i chyba doświadczeń innych moich kolegów, którzy operują, efekt utrzymany przez chorych płci żeńskiej to lepiej niż mężczyźni. To kobiety są bardzo dyscyplinowane i słuchają i współpracują lepiej niż mężczyźni. Poza tym im jest młodszy pacjent, im lepiej ma efekt i utrzymuje ten efekt jak najdłużej. To wynika z tego, że tak jak mówiła pani profesor, po prostu te choroby współistniejące, one mają wpływ na leczenie otyłości i na powrót otyłości. Bo jeśli chory jest oprócz otyłości, to większość, duży procent cukrzycy typu drugiego, prawda, hiperlipidemia, tłuszczenie wątroby albo w innych chorobów przewodu pokarmowego, to po prostu wszystko musi być jakby leczone kompleksowo. Nie ma przegapić jeden z tych elementów, to wtedy nasza starania, nasza terapia może ulec fiaskiem. Mamy szereg oczywiście w zabiegów bariatrycznych, od reseksji, rękawowej reseksji żołądka do gastric bypass, mini gastric bypass, SADI i inne zabiegi bardzo, które działają też długotrwałe i tego, ale zostanie ale. Brak współpracy z pacjentem i pacjent, jeśli nie przychodzi na kontrolę, to po prostu z powrotem do otyłości niestety jest gwarantowane.
Po tych ponad 20 latach i przejściu przez niemal wszystkie etapy leczenia, jaka jest najważniejsza lekcja, którą wyniosła pani z walki z otyłością jako chorobą przewlekłą, pani Ewo?
No, to wszystko zależy ode mnie. Nikt za mnie tego nie zrobi. Nikt tego nie utrzyma. Ja zawsze mówię, rękę mi podano, pani profesor, pan profesor również. I albo będę nad tym pracowała, albo się położę i będę czekała na cud.
Czy sukces w leczeniu otyłości mierzy się tylko kilogramami?
To nie, zdecydowanie nie. I tutaj oczywiście popieram wszystko to, co powiedzieli uczestnicy dzisiejszego spotkania. Proszę państwa, sukces mierzy się tak naprawdę leczeniem przyczynowym każdej choroby. Każda choroba najtrwalej, najskuteczniej jest leczona, jeśli się znajdzie przyczynę i tą przyczynę skutecznie leczy. I dlatego chcę powiedzieć tutaj, że w tej chwili jesteśmy naprawdę w takim etapie, gdzie mamy już na dzień dzisiejszy zarejestrowanych 6 leków, które wspomagają ten proces leczenia. To, co powiedziała Ewa, to nie są leki, które wyleczą tą chorobę, tylko pomogą pacjentowi w leczeniu tej choroby i dobór odpowiedniego leku, nie ściganie się z kilogramami, bo właśnie błędem w tej chwili wszystkich jest to, że powiedziałabym nawet wręcz eskalują sobie dawki leku samodzielnie, nie rozumiejąc, po co ten lek biorą, bo większość uważa, że ten lek po prostu ich odchudzi, czyli zmniejszy im masę ciała i że to będzie dobrze. No nie będzie dobrze. Nawet współczesna farmakoterapia źle dobrana ma działania niepożądane. W związku z tym trzeba o tym wiedzieć, trzeba to zagospodarować i trzeba prowadzić to pod kontrolą. Więc na pewno musi to być lekarz, który cały czas kieruje tego pacjenta swoim systemem, swoim albo nadanym przez standardy systemem leczenia i dopiero się osiąga sukces. Tak, w tej chwili mamy możliwość leczenia pacjenta nawet z dużą chorobą otyłościową, dużą, czyli drugiego, trzeciego, czwartego stopnia. I trochę tutaj mówi się o konkurencyjności z bariatrią, ale to nieprawda. My nie konkurujemy z bariatrią. Dla nas bariatria jest bardzo ważnym elementem w leczeniu pacjenta z chorobą otyłościową trzeciego czy czwartego stopnia. Natomiast leki współczesne, dobrze dobrane i pacjent przypilnowany również w zachowaniach behawioralnych, wcale nie potrzebny tu jest trener, ani siłownia, ani jakieś wyczynowe ćwiczenia, bo to nie o to chodzi. Tu chodzi o utrzymanie masy mięśniowej. Tak, mamy w tej chwili dobre remisje również chorób towarzyszących. Powiem tyle, że współczesna farmakoterapia tak naprawdę dała nam również remisję cukrzycy. O co więcej chodzi?
To, że z chorobą otyłościową, a także nadwagą trzeba walczyć, dziś chyba już nikt nie ma wątpliwości. Eksperci podkreślają, że znaczący nadmiar kilogramów istotnie zwiększa ryzyko zawału serca, udarów mózgu, rozwoju cukrzycy typu drugiego i przedwczesnych zgonów. A jak leczyć chorobę otyłościową, mówili dziś profesor Lucyna Ostrowska, prezes Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości, kierownik Zakładu Dietetyki i Żywienia Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dziękuję pani profesor.
Dziękuję, ale mogę jeszcze coś, jedno zdanie. Nie wolno z tą chorobą walczyć. Każda wojna jest przegrana. Trzeba pójść do lekarza i ją leczyć.
Naszym ekspertem był też profesor Hady Razek Hady, chirurg, bariatra, kierownik drugiej kliniki chirurgii ogólnej, gastroenterologicznej i onkologicznej w Szpitalu Klinicznym w Białymstoku. Dziękuję panu za wizytę w studiu. O swojej długoletniej walce z chorobą mówiła pani Ewa Kosztowna. Bardzo dziękuję, że zgodziła się pani podzielić z nami swoimi doświadczeniami. A do usłyszenia za tydzień o tej samej porze mówi Renata Reda. Zapraszam też do słuchania podcastów Polskiego Radia Białystok.
Szlachetne zdrowie w Polskim Radiu Białystok.